Kierowca czołówka.
Paweł Kretkowski pozostaje za konsoletą, natomiast przy mikrofonie mała zmiana warty. Jurek Piastny zakończył popołudnie z Radiem Poznań. Witam Państwa, Łukasz Kaźmierczak. Jak w każdy wieczór we wtorek o tej porze w studiu są z nami wielkopolscy dziennikarze. Sebastian Borkowski, portal Miasto Poznań.
Dobry wieczór.
Witaj, dobry wieczór. Michał Kopiński, Głos Wielkopolski.
Dobry wieczór.
I Seweryn Lipoński, telewizja WTK.
Dobry wieczór.
Wczoraj nasi słuchacze w audycji w środku dnia dosyć emocjonalnie wypowiadali się na temat zmian na reprezentacyjnej onegdaj ulicy Poznania, Święty Marcinie. Ona ma ponownie stać się ulicą reprezentacyjną. Ja tam dałem wam trochę czasu na to, żebyście się oswoili z tymi zmianami, bo tak naprawdę ruch pieszy od paru dni, od ubiegłego tygodnia już na Świętym Marcinie funkcjonuje. Od wczoraj wznowiono także ruch samochodowy. No i pytam o wasze opinie. Michał Kopiński, zdaje się, dzisiaj już przejeżdżał przez Święty Marcin. To najświeższe spostrzeżenie będzie, jakby
Przejechałem się, jak najbardziej. Znaczy, wygląda wszystko bardzo przyjemnie według mnie, chociaż oczywiście to jest bardzo ocenne i tylu osobom się podoba, co się nie podoba. Natomiast z punktu widzenia kierowcy, no jedzie się fajnie. Oczywiście jest takie uczucie, że kurczę, jadę deptakiem, czy ja na pewno nie wjechałem gdzieś, gdzie nie można wjeżdżać. No nie, jedzie się. Tak samo jest, kiedy przejeżdżamy przez przystanek wiedeński, tak? Bo jest takie po raz kolejny takie wrażenie, że może tutaj nie powinno być kierowcy, zwłaszcza jak tuż zajedzie tramwaj. I kiedyś się zatrzymać. No, to są takie nowości, do których...
intruzem?
Trochę tak się czułem. Ktoś jechał na szczęście przede mną, więc było troszkę raźniej. Ale to są takie rzeczy, do których my się przyzwyczajimy w tydzień, dwa. Wrażenia takie wizualne są bardzo pozytywne. Jedna ważna rzecz, jest to wszystko w taki sposób zrobione i też tak wygląda, że no tam o której godzinie by się nie jechało, jakby pusto nie było, raczej nie ma się ochoty przekraczać 20-30 km na godzinę. Tu pewnie wpadnę, nie wiem dokładnie, jakie tam jest ograniczenie, ale przypuszczam, że jechałem
20 km na godzinie, tyle można jechać, ponieważ to jest tak
mniej
zwana strefa
tyle się,
zamieszkania.
A zgadza się, jest znak mały na początku i tyle mniej więcej się tak naturalnie jedzie, także moje wrażenia bardzo
to tak,
pozytywne.
Tak jakbyś trochę został tak psychologicznie zaatakowany, bo z jednej strony czułeś się jak intruz, z drugiej strony mówisz, że masz wrażenie, że nie można za szybko jechać, czyli ten efekt.
Ale to tak powinno chyba wyglądać w centrum miasta. Znaczy ja jestem zdania, że powinno być generalnie poza jakimiś bardzo nielicznymi punktami do przejechania. Natomiast powinno być trochę chyba, powinno zostawiać wrażenie, że kierowca jest tam mimo wszystko intruzem. I tak się centra dużych miast teraz buduje.
Panowie, wasza opinia.
Może
nawet
nie tyle intruzem, co kimś, kto musi się podporządkować, bo jednak centrum miasta, strefa tempo 30 od paru lat już wprowadzana, później poszerzana, to jednak jest miejsce, gdzie kierowca, krótko mówiąc, moim zdaniem nie powinien się irytować, że jacyś piesi mu na przykład na przejście wchodzą i że on nie może przejechać, tylko musi się zatrzymać, musi poczekać chwilę, żeby ci piesi przeszli. Bo jednak to centrum miasta tworzą przede wszystkim piesi, a nie kierowcy. Ja się muszę przyznać, że jeszcze nie przeszedłem się Świętym Marcinem po otwarciu. Mimo, że to mój fyrtel, centrum miasta, cały czas się do tego zabieram, jakoś od paru dni.
Nie odrobiłeś lekcji, Sewerynie.
Wszystko przede mną, ale byłem już sporo razy na tej ulicy, kiedy już ten remont, powiedzmy, ta przebudowa finiszowała.
Już było widać mniej więcej,
widać już
to zmierzy.
Odwrócenie proporcji właśnie, i myślę, że to jest kluczowe. Odwrócenie proporcji, jeśli chodzi o rolę, jaką odgrywają tam właśnie kierowcy, od których zaczęliśmy, a jaką odgrywają tam piesi. Rzeczywiście widać tę dużą, zdecydowanie szerszą niż wcześniej przestrzeń dla pieszych. Samochody no teraz już mogą przejechać, ale myślę, że nie będzie tak, jak było wcześniej, że niektórzy to nazywali nawet autostradą w centrum miasta. Pamiętam, na jednym ze spotkań poświęconych przebudowie, przygotowaniom do przebudowy Świętego Marcina, padały takie hasła ze strony mieszkańców, że są właśnie takie autostrady, że to jest Święty Marcin, który wtedy jeszcze miał dwa pasy, że to jest Aleja Niepodległości i ulica Ratajczaka, też wówczas jeszcze z dwoma pasami. Myślę, że przebudowa Świętego Marcina i jej zwężenie już wcześniej, ale teraz jeszcze to dodatkowe uspokojenie ruchu, wprowadzenie tam tej strefy zamieszkania doprowadzi do tego, że to poczucie autostrady również nawet na sąsiednich ulicach będzie zdecydowanie mniejsze.
To ja jeszcze z innego punktu patrzenia nie mogę się doczekać ciepłych dni, kiedy te obiekty, stoliki, obiekty gastronomiczne czy jakieś inne miejsca wyjdą na zewnątrz, bo myślę, że to jest największy plus, czyli ta przestrzeń pomiędzy budynkiem a ulicą dostępna dla pieszego, ale w domyśle również dostępna dla tych osób, którzy będą chcieli prowadzić, czy prowadzą w tej chwili jakiś interes czy biznes przy ulicy Święty Marcin.
Myślę, że
największy plus zobaczymy właśnie wtedy, kiedy to wszystko się otworzy i wyjdzie na ludzi. I wtedy tak naprawdę poczujemy, że ta ulica właśnie stała się zupełnie innym miejscem. Może nawet takim deptakiem z możliwością przejazdu samochodem.
Ja troszeczkę łyżkę dziegciu włożę do tej beczki miodu, którą panowie mi tutaj lejecie w eter. Głosy z obserwatorów są różne. Część kierowców właśnie boi tego, czy mówi Michał Kopiński, takiego zlania się, chodnika w tej przestrzeni, jezdni, nie wiadomo do końca, gdzie parkować. Takie głosy się pojawiały wśród osób, które indygowaliśmy.
No tam chyba w ogóle nie można parkować w tej...
Nie, są miejsca parkingowe. Miasto nawet się chwali, że utrzymało...
Jak strefę, czyli krótko mówiąc, tam, gdzie jest wyznaczone miejsce do parkowania.
Chociaż podobno nie ma jeszcze parkomatów. Takie małe przeoczenie ze strony nadzorców. Natomiast ja zadałem prowokacyjne pytanie radnym poznańskim w ubiegłym tygodniu, czy to jest wizualnie Europa czy Oczopląs, dlatego że część osób, nawet pieszych, trochę się gubi, mówi, że te takie płytki, kostki, takich jakby dojezdni ciągną coraz bardziej i rzeczywiście jak się człowiek zapatrzy, to może
te płytki, ja myślę, że to jest kwestia przyzwyczajenia. Jak ktoś pójdzie pierwszy raz, to faktycznie może stwierdzić, ale to jest nieuporządkowane, bo takie może robić wrażenie, ale gwarantuję osobom, które będą tam trzeci, czwarty czy któryś las, po prostu przestaniecie na to zwracać uwagę i nie będzie to już robiło takiego wrażenia.
A może ten ruch w ogóle powinien samochodowy być zamknięty dla Świętego Marcina, bo jeżeli prędkość dopuszczalna to jest 20 km na godzinę,
Po co właściwie, skoro, tak jak mówisz, prędkość jest symboliczna, te samochody przynajmniej założenie nie powinny przy takiej prędkości sprawiać żadnego zagrożenia, nie powinny nikomu przeszkadzać.
Czyli nie zamykać
sztuka dla sztuki. Centrum jest teraz w taki sposób skonstruowane, że właściwie potrzeba przejechania tamtędy, jadąc do innego miejsca, jest zerowa, bo to idzie ominąć właściwie zawsze. Natomiast też przejeżdżanie tamtędy, żeby coś załatwić w pobliżu, to są naprawdę pojedyncze przypadki i w tym miejscu nie ma specjalnego ruchu i w ogóle w okolicy od lat już ruchu nie ma. Tu jest inna sprawa.
To jest szersze pojęcie, ruchu nie ma.
Tu jest inna sprawa, bo to wszystko jest przeżywane pod wielkim hasłem jakiegoś rozwoju, takiego pozytywnego centrum, ale te wszystkie eksperymenty takie antysamochodowe, poniekąd słuszne, skończyły się tym, że wielu przecież właścicieli restauracji narzeka, że coraz mniej ludzi tam w niedzielę przyjeżdża, bo ludzie wolą sobie jechać na obiad na przykład do centrum handlowego.
Tak? Albo na przykład do modnych dzielnic Poznania, które kiedyś...
Tak, że z założenia to takie zamykanie przed kierowcami wszystkich uszczęśliwiło, bo momentami jest wręcz przeciwnie.
Mhm. Jacek Jaśkowiak przed poprzednimi wyborami powoływał się na przykłady miast, na przykład niemieckich, gdzie rzeczywiście część miasta w ogóle obsługiwana tylko komunikacją miejską, ale to jest moim zdaniem zbyt radykalnie idący kierunek, zbyt radykalne postulaty, które też się pojawiały w dyskusjach o Świętym Marcinie podczas tych niekończących się w pewnym momencie dyskusji i bardzo ciekawe wtedy się okazywały przypadki, wychodziły na jaw, bo nagle się okazywało, że ktoś z mieszkańców, kto tam przyszedł, mówił, że absolutnie nie może być tak, że nie można gdzieś dojechać, bo na przykład ktoś ma 90-paroletnią matkę czy ojca, kogoś, kto nie wsiądzie do tramwaju, po kogo trzeba czasem podjechać.
To nie jest takie rzadkie w przypadku kamienic centrum.
Dokładnie tak. Przedsiębiorcy obawiali się, że na przykład dostawca nie będzie mógł nawet dojechać, że będzie ktoś musiał ten towar dosłownie nosić. Więc są jednak przypadki, kiedy ten samochód jest potrzebny, musi gdzieś dojechać i moim zdaniem powinien być ten dojazd zachowany. Ale kierunek faktycznie musi być taki w centrum miasta, że jednak ten ruch maksymalnie uspokajamy. Jeszcze o tych nowinkach jedno słowo chciałbym dodać. Zobaczymy, jak to się sprawdzi, bo rzeczywiście jest parę takich rzeczy niepokojących w centrum, już w innych miejscach, które się pojawiły ładnych parę lat temu, czyli te przystanki wiedeńskie, skrzyżowania równorzędne, do których kierowcy, mam wrażenie, nie wszyscy przynajmniej się przyzwyczaili. Nadal na skrzyżowaniach równorzędnych są kierowcy, którzy nie pamiętają, że ten z prawej strony ma pierwszeństwo i gdzieś tam te wymuszenia pierwszeństwa.
Zwłaszcza, że jedzie tą samą drogą w drugą stronę, to jest odwrotnie, prawda?
Ale tak samo nie wszyscy wiedzą piesi, jak korzystać z przystanku wiedeńskiego.
Dokładnie tak.
Wrażenie mają, że oni mogą cały czas stać na tym przystanku, a tak naprawdę stanąć tam dopiero mogą na tej części jezdniowej w momencie, jak podjedzie tramwaj. A też wrażenie może być takie, że ponieważ to jest równy poziom, to oni tam już od razu mogą stanąć.
To co, do pierwszego wypadku, czy jednak ludzie się przyzwyczają, bo to tak wygląda. No...
Nie panikujmy.
Po to ta prędkość jest ograniczona, że nawet ta droga hamowania jest naprawdę...
Dobrze, to pytanie tak naprawdę najważniejsze w tym całym otwarciu świętego Marcina. To ładnie wszystko wygląda, tylko...
No czy, też tutaj czy są wróci... zdania mocno podzielone, prawda? No bo
czy ładnie, mówiąc,
jestem też zdziwiony, bo też część środowisk, które domagały się jakby rewolucji...
Mówią, że to za mało, tak? Że
teraz narzekają, że nie ma drzew. No przypomnę, jaką mamy porę roku, to jest raz, ale dwa, no kurczę...
Czy to nie jest do końca ten efekt, który miał...
Biorąc pod uwagę, że kierował tym wszystkim Mariusz Wiśniewskiego, zaangażowanie w te wszystkie inicjatywy przestrzenne i patrząc na ludzi, którym się otaczał w tych tematach od lat, nie wiem, Libicki, Sterczewski i tak dalej, no według mnie to jest max tego, co Poznań mógł z tego wyciągnąć w tym kierunku i wyszło naprawdę...
Maxem pewnie byłyby alfy ożywione i zrewitalizowane.
Widocznie są po prostu osoby, którym zawsze jest źle.
No dobrze, ale pytanie jednak jest najważniejsze. Cały czas powracam do tego, czy wróci życie na święty Marcin, czy ta rewitalizacja ograniczy się tylko do wizualności, czy do tego, że to będzie faktycznie na nowo wizytówka miasta, bo tak się o tym mówi, ale wizytówka uczęszczana, czyli nie muzeum, gdzie nikt nie chodzi, tylko faktycznie strefa tętniąca życia.
Tu są dwie takie rzeczy, które muszą się spełnić. Pierwsze, to muszą w tamtym miejscu, również w części lokali, które należą do ZKZL-u, pojawić się najemcy, którzy zachęcą ludzi do przejścia. Tam na Świętym Marcinie przez ostatnie lata przewijało się przez niektóre lokale. Mam wrażenie, że co pół roku zmieniał się najemca, również jeżeli chodzi o gastronomię. Z tego, co kojarzę,
ciągle
się zmieniają. Z tego, co kojarzę, czy w tym, czy na początku przyszłego miesiąca przynosi się jedna ze słynnych restauracji ze Śródki, właśnie na ulicy Święty Marcin. Więc pierwsza rzecz to są najemcy, którzy pojawią się i będą chcieli wyjść z ofertą do poznaniaków. No i jest jeszcze druga bardzo ważna rzecz, to są poznaniacy. To znaczy, czy my wszyscy przekonamy się do tego, że ta oferta jest ciekawa, że to miejsce, żeby spędzić czas, jest interesujące dla poznaniaków. I tu podkreślam, spędzić czas przede wszystkim w okresie wiosenno-letnim, czyli wtedy, kiedy będzie można siedzieć na zewnątrz i ta ulica faktycznie wtedy ożyje.
To się nie stanie z dnia na dzień, to też powiedzmy sobie wprost. To nie będzie tak, że nazajutrz, dzień po otwarciu, czy tydzień po otwarciu w tym momencie nagle powyrastają różnego rodzaju restauracje, wszystkie lokale miejskie się zapełnią. To pewnie będzie jakiś proces, który potrwa miesiące.
A ja
miesiące,
niestety pesymistycznie powiem, że na to się zupełnie nie zapowiada, bo obserwuję centrum od kilku lat łącznie z tymi wszystkimi zmianami Żydowska, Taczaka. Ale też miałem okazję być w ubiegły weekend w miejscu, w którym bywam rzadko, czyli w Poznaniu. Wjazd zajął mi pół godziny, wyjazd tyle samo.
Legendarne weekendy.
Jest to starcie z gigantem i też patrząc na restauracje, czasami strefa... w tych samoobsługowych trudno jest się dopchać.
Czy strefa miasta przegrała tak naprawdę z tymi świątyniami handlu, jakimi są...
Przegrała. Mi się ostatnio przypomniały publikacje i we wszystkich gazetach równo. Dziennikarzy, którzy pisali czołówki, że Poznania upadnie po kilku miesiącach, nie ma szans, jest za dużo, zbyt wiele centrów handlowych. Trochę się uśmiecham teraz sobie, przypominając te teksty.
Pamiętam nawet audycję tutaj na...
Tak jest, oczywiście. No to właśnie teraz ja niechętnie i rzadko tam zaglądam, ale mam przykład z tego weekendu. Absolutnie się to nie sprawdziło i centrum miasta nie wygra.
Ale ja do odmiany byłem na deptaku w ten weekend i także trudno było wcisnąć szpilkę. Była dosyć... Znaczy, pogoda nie była najlepsza, co też ciekawe, ale mnóstwo ludzi się przetaczało przez półwiejską chyba, że to się gdzieś ze sobą spotka i pogodzi.
Tu jeszcze dochodzi nam kontekst niedziel handlowych, niehandlowych. Mhm. Przypomnę, że ostatnie korki największe w Poznaniu, akurat w sobotę ostatnią, wynikały z tego, że następnego dnia była niedziela niehandlowa.
To co to? W sobotę galeria handlowa, w niedzielę Święty Marcin?
Kto wie, no bo Święty Marcin nie został przebudowany po to, żeby tam się otworzyła kolejna Biedronka, czy kolejny Lidl, tylko jednak po to, żeby tam była bardziej właśnie gastronomia, jakieś tego typu lokale. Myślę, że bardziej w to celowały tutaj władze miasta. I być może będzie to jakiś dodatkowy czynnik, który z kolei, przynajmniej w tę niedzielę, ludzi przyciągnie na tę ulicę. Pytanie rzeczywiście, czy przyciągnie ich w soboty, kiedy muszą rywalizować z tymi galeriami handlowymi. Pewnie są tacy, którzy za nic nie dadzą się odciągnąć od galerii handlowych, bo tam jest wszystko w jednym miejscu, bo jest wygodniej, bo samochodem można wjechać. Chociaż jak widać, nie zawsze można wyjechać tak łatwo. A pewnie będą jednak fani, bo to nie jest też tak, że wszyscy w tych galeriach handlowych
siedzą.
To może siedzą.
Po prostu
jest grupa, która trzyma się od nich z daleka.
Piesi się przeniosą na Święty Marcin, a zmotoryzowani do galerii handlowych właśnie.
No ale jeszcze to na Święty Marcin wtedy trzeba bez samochodu jakoś dojechać. No, oczywiście
jest jakimś... przystanek nowo stworzony, tak?
No to byśmy weszli w długą dyskusję.
I pytanie, czy na Świętym Marcinie skończy się Bankfurt, prawda? Taki symboliczny, czyli zdecydowana przewaga banków, instytucji finansowych, która tak naprawdę, no, to nie jest ten rodzaj usług, na który ożywia ulicę i tkankę miejską w znaczeniu tym takim ulicznym. Panowie, to sofcik mamy za sobą, jeśli chodzi o tematykę miejską. Również pozostajemy przy tematyce miejskiej, ale znacznie bardziej może upolitycznionej, czy w ogóle uwartościowanej, tak można powiedzieć, karkołomne słowo, władze Warszawy podjęły decyzję jakiś już czas temu o podpisaniu tak zwanej deklaracji LGBT+, bo tam jest więcej tych grup, i wywołały ogromne zamieszanie, dlatego że powstaje opór wobec tego, jest na przykład ruch rodziców, ruch 4 marca, który sprzeciwia się tym deklaracjom, boi się, że rodzice nie będą mieli wpływu na to, jak dzieci mają być wychowywane. Z drugiej strony są władze innych miast, które mówią, że taka deklaracja jest potrzebna, że może u nas też byśmy ją wprowadzili ze względu na to, że jest dyskryminacja niektórych grup społecznych, w tym przypadku mniejszości seksualnych, i należy temu przeciwdziałać, i miasta mają ku temu narzędzia. No ja to powiedziałem w takiej dużej pigule, a w jaką stronę pójdą wasze przemyślenia, na to już zostawiam waszym.
Pierwsze wrażenie mam takie, że
Sebastian Barkowski.
Wielka polityczna burza ku tak naprawdę dokumentowi, który jest bardzo ogólny.
Ma 4 strony, dodajmy.
Tak,
ja też tutaj się wtrącę i powiem, że myślałem po tym, jak się rozpętała ta cała awantura, że to jest jakiś obszerny dokument, w którym jest szczegółowo to wszystko powypisywane. Tymczasem wszedłem z ciekawości, zobaczyłem, to jest dokument, który ma 4 kartki. Jest na tak wysokim poziomie ogólności miejscami, że bardziej już
może
się
za
nie
duża
da.
Ogólność właśnie.
Dokument przedstawia przede wszystkim pewne sugestie, może we fragmenty wytyczne, w jaki sposób miasto będzie postępować. Tak naprawdę tych miejsc, które są, wydaje się, że mogły być jakieś kontrowersyjne, jest tak naprawdę kilka. Większość sprowadzić być można najprościej mówiąc do hasła: zwracajmy uwagę na osoby LGBT, pamiętajmy o nich, pamiętajmy, że mogą być dyskryminowani, nie dopuszczajmy do dyskryminacji. To jest, jakby tak mam wrażenie, ogólne przesłanie całej karty, i ono odbiega zdecydowanie od takiej politycznej, powiem wprost, politycznej nagonki, która rozpętała się wokół podpisania całej karty.
Zacząłeś od tego, że ruch rodziców jest przeciwko, obawiając się o swoje dzieci. Ja też jestem rodzicem i nie widzę tutaj po przeczytaniu tego, po przejrzeniu jakiejkolwiek rzeczy, aby rodzicom, uczniom, dzieciom zagrażała. To jest raz. Tak jak koledzy powiedzieli, to jest bardzo, bardzo ogólny dokument i w ogromnej większości zwraca uwagę na rzeczy bardzo potrzebne i oczywiste. W 2019 roku polityka antyprzemocowa, wsparcie psychologiczne, jak najbardziej, to jest wszystko... Zresztą mam wrażenie, że to się dzieje, tak? Natomiast no, tam też są rzeczy, które na tym poziomie ogólności pozostawiają mnóstwo pytań. Na przykład sprawa hostelu dla osób LGBT+. Ta sprawa się już kiedyś przez Poznań przetoczyła. Że tak na logikę, to dla mnie to jest zupełnie niezrozumiałe. Sama idea, tak? No bo skoro walczymy o to, żeby te osoby nie były w żaden sposób dyskryminowane, no to przejawy tworzenia instytucji tylko dla nich, tak? Jeszcze z nazwaniem tego wprost, no są zupełnie nielogiczne, tak? Bo skoro nie chcemy dyskryminacji, no to z jakiej
ale
racji...
Ale podobną sprawą jest też zapis w tej karcie, który mówi o tym, że mają być preferowani przedsiębiorcy, którzy są przyjaźni wobec...
No, pytanie, czy tam pada słowo preferowani, wspierani pewnie w ten sposób, ale to też się dzieje, bo to zwłaszcza przy dużych korporacjach...
Ale ktoś zadał pytanie, no ale jeżeli ja nie jestem na przykład przedsiębiorcą, który deklaruje jakąś wyjątkową wylewność wobec tych grup, no to może
to
jestem
bardziej
wtedy...
Z tego, co rozumiem, chodziło o to, że miasto będzie deklarowało i wymuszało na partnerach, z którymi będzie podpisywać umowy, że będą chcieli podpisać się pod pewnymi deklaracjami. Że to jest, miasto deklaruje, że teraz będziemy od partnerów, czy chce zadeklarować, będziemy pewnych wymagań oczekiwali.
Ale już pojawia się słowo wymuszanie.
Ale no, pytanie, czy to nie wyszło wskutek naszej jakiejś tutaj parafrazy. No, mnóstwo niedomówień. Jasne, tak jak
nie
mówicie, to jest ogólny, bardzo polityczny dokument, ale najważniejsza rzecz jest taka, że no 80-90% tych zapisów nie powinno wzbudzać żadnych tutaj burzliwych emocji. No, to są rzeczy absolutnie oczywiste.
Ale wiecie, podział jest nawet wśród osób kojarzonych ze środowiskiem prezydenta Rafała Trzaskowskiego.
Powiem więc, podział jest nawet wśród osób ze środowisk LGBT, bo ja słyszałem takie głosy od osób z tych środowisk, że na przykład, że sobie nie życzą, żeby Trzaskowski akurat że nie jest wiarygodny, że wiarygodny to jest Biedroń i tutaj Trzaskowski jest kompletnie niewiarygodny.
Ja nawet słyszałem teorię, że ktoś zmusił Trzaskowskiego do podpisania tej deklaracji po to, żeby pokazał, że on rzeczywiście nie traktuje tego instrumentalnie. Tych swoich zapowiedzi z kampanii wyborczej. Ciekawa sprawa. Hanna Gronkiewicz-Waltz mówi, że ona nie podpisałaby takiej deklaracji jako prezydent Warszawy. Roman Giertych powiedział, że jego zdaniem samorząd w Polsce w ogóle nie ma prawa do tworzenia takich rozwiązań, ponieważ wszelkie takie standardy, bo to dotyczy też kwestii edukacyjnych, należą wyłącznie do prerogatyw Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Właśnie wokół kwestii edukacyjnych chyba rozpętała się największa tutaj burza, bo tak naprawdę tutaj rozdział drugi tej deklaracji, tej karty, mamy takie zdanie: zapewnienie adekwatnej, prowadzonej w angażujący sposób i odpowiadającej na potrzeby młodzieży edukacji antydyskryminacyjnej i seksualnej w stołecznych szkołach będzie jednym z celów Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Chyba o to jest cała burza. Też oczywiście ogólnik, no ale natychmiast tutaj zaczęło być, że to seksualizacja dzieci, tam było odnoszenie się do tych standardów WHO, które tutaj też się pojawiają w tych zapisach.
Znaczy władze Warszawy mówią, że chcą się opierać na tych wytycznych WHO, czyli to nie jest jakby coś...
Tak samo jak jest z tak zwaną edukacją seksualną w tej chwili w szkole, no to się nazywa przysposobienie do życia w rodzinie i tu powiem szczerze, że od moich czasów, od lat dobrych 20 nic się nie zmieniło, bo z tego co ja pamiętam, wtedy się bardzo dużo rozmawiało o jakichś uczuciach, wrażliwości, a teraz na przykład wiem, że dzieci na ostatnich lekcjach dwa przykłady rozmawiały o tym, jak groźne jest korzystanie z internetu, ale nie w kontekście jakichś wątków seksualnych, tylko w ogóle w kontekście uzależnienia od internetu czy od gier, a wcześniej o tym, jak powinna funkcjonować rodzina, że powinna się w niej szanować. Więc to są, zawsze są dwie sfery. Jest wielka burza, jakieś środowiska dodają sobie jakieś hasła, tak, że będzie seksualizacja dzieci i tak dalej, a potem jest to, co jest w rzeczywistości, czyli mówiąc wprost, to, że wręcz tej edukacji seksualnej jest za mało i pewnie tutaj, przynajmniej na teraz, jest tak samo, natomiast być może w Warszawie ktoś przyjrzał się temu, jak to wygląda faktycznie i stwierdził, że no zróbmy to tak, jak powinno być, tak? Natomiast ta przeciwnicy, to jest jeszcze trzecia strona, protestują chyba tylko przeciwko temu, co mają w głowie. No to przykre, bo raczej powinni się zapoznać
z tematem. Jestem przekonany, że nie ma tu nigdzie mowy o obowiązkowych zajęciach. Wytyczne WHO, na które powołuje się ten dokument...
Chyba nawet nie może być mowy o obowiązkach, bo rodzice mają prawo.
Po pierwsze, tak? Po drugie, wytyczne WHO jasno mówią, że należy dostosować do uwarunkowań kulturowych o konkretnym kraju. I możemy porównać przykład Holandii,
no tak,
innych
ale jest
krajów,
tak zwane gdzie... holistyczne
tak, ale chodzi o to, że
które pewna... są ex katedra wypisane i tam są rzeczy, które mogą budzić niepokój części.
Przypuszczam, że to nie jest wcale jedyny dokument, który się do tych wartości odnosił, tylko jedyny pierwszy, o którym zrobiło się tak głośno. Pewnie gdyby przejrzeć różne deklaracje, dokumenty, jakie były podpisywane w Polsce przez różne urzędy, to pewnie takich przykładów znaleźlibyśmy sporo, bo to nie są standardy, które gdzieś się pojawiły wczoraj.
Julia Pitera, eurodeputowana, dobrze mówię, nie? Tak, w Parlamencie Europejskim.
Cały czas jeszcze
platformy, tak. Mówi, że rodzice będą mogli przenieść dziecko do innej szkoły i nie będzie wtedy problemu. No to też chyba nie jest do końca...
Po co? Po pierwsze, już teraz te lekcje nie są obowiązkowe.
Chodzi o to, że obie strony prezentują niekiedy tak sprzeczne informacje w ramach swojej palety poglądów na ten temat, że właściwie jest teraz do was jako do dziennikarzy. Czy w tej sprawie nie mam mnóstwa chaosu informacyjnego?
Właśnie o tym chciałem powiedzieć, że kiedy napisałeś, że tym tematem będziemy się zajmować, znalazłem ten dokument, przeczytałem ten dokument, nie widzę tutaj nic zdrożnego. Jeżeli on odwołuje się do jakichś danych WHO, rozumiem, że jako Polska w ten czy inny sposób je akceptujemy. Nie widzę tutaj żadnych aktów wykonawczych.
Czy taki dokument może służyć jako podstawa do wprowadzenia jakichkolwiek rozwiązań na tym poziomie?
Ale on nie musi mieć żadnej mocy prawnej. To może być rodzaj umowy, deklaracji.
Dla mnie to jest pewna deklaracja, którą podpisał prezydent miasta, który w ten sposób wyznacza swój kierunek, w którym chce iść. Teraz
i spełnia obietnicę wyborczą.
Teraz rozumiem, nadszedł moment, kiedy te możliwości, które on ma jako samorządowiec, przekuje na pewne ustawy, przekuje na pewne pomysły, na pewne rozwiązania i to jest ten miejsce, gdzie powinniśmy w tym momencie dyskutować.
Roman Giertych, o którym już wspominałem, powiedział mniej więcej podobne słowo, chociaż oczywiście inny wniosek wysnuł niż ty. Deklaracja Trzaskowskiego jest o tyle niebezpieczna, że jest to deklaracja ideowa, natomiast w wymiarze prawnym nie ma najmniejszego znaczenia.
Znaczy on i Gronkiewicz-Waltz tak naprawdę starając się mówić merytorycznie, pokazują swój stosunek do tematu i nie jest to żadne zaskoczenie patrząc
chociaż
w jakiś...
Chociaż mówiąc odnośnie...
Tak, jasne, ale to jest jakby przykrywka do tego, co naprawdę o tym myśli i patrząc na ich 25 dobrych lat, czy 30 pani Gronkiewicz-Waltz w polityce i dobrych 15 Giertycha, no nie ma żadnych wątpliwości, że po prostu ideowo im się to nie podoba i szukają argumentów merytorycznych, które przekonałyby do ich zdania. Tak samo zresztą Julia Pitera. Zresztą w Platformie jest mnóstwo takich konserwatystów. Już nie ma teraz wspomnianego Dariusza Lipińskiego od kilku lat, wspomnianego wcześniej przez nas przed wejściem na antenę w Platformie, ale to była ta sama sytuacja, że po prostu to siedzi, tak? Podejście do tych spraw światopoglądowych siedzi w głowie niezależnie od tego, w jakiej jest się partii i w takich momentach to wychodzi. Fajnie, tutaj pomysł mi się podoba akurat bardzo z Gwiazdowskiego, który stworzy już właściwie nową partię.
Ruch Fair Play.
Tak jest.
Nazwa się jeszcze słowo przebiła tak swoją drogą.
Jasne, tutaj. Pewnie się w ogóle to koniec końców nie przebije, a on mówi bardzo fajnie, że w ogóle nie będzie się w to mieszał. Także w takich sprawach powinien być referenda, a on nie do końca nawet chce powiedzieć, czy oczywiście na przykład środowiska lewicowego ostro zaatakowały, że tworząc partię powiedzmy tam proeuropejską ucieka od takich tematów, ale kto wie, czy to nie jest najlepsze rozwiązanie.
Mam wrażenie, że w Polsce mamy generalnie trzy takie główne postawy wobec mniejszości seksualnych. Pierwsza to jest pełna otwartość, pełna tolerancja, akceptacja. Druga, przeciwnie, otwarta wrogość. A trzecia to taka na zasadzie, że nie mam nic przeciwko, ale niech się lepiej z tym nie obnoszą. I myślę, że Hanna Gronkiewicz-Waltz i Roman Giertych się trochę wpisują w tę trzecią właśnie drogę tymi swoimi deklaracjami. Natomiast no, jeśli chodzi tutaj o te kwestie edukacji seksualnej, bo też o niej się zrobiło głośno, no ja tutaj nie wyczytuję też nic takiego zdrożnego. Inna sprawa, że być może...
No ile w ogóle z edukacja może być w jakikolwiek sposób zdrożna, prawda? Bo nie wyobrażam sobie tego.
Ja tutaj widzę jeden ewentualnie błąd, który popełniły władze Warszawy podpisując ten dokument, że rzeczywiście nie było jakoś wprost powiedziane na samym początku, że to będą, że tak naprawdę rodzice będą tutaj mogli decydować, czy na te zajęcia zapisać, czy nie zapisać.
Tak brzmiało to, jakby nie mogli decydować, dopiero potem pod wpływem pewnych głosów się pojawiły takie głosy.
Tu dochodzimy do szerszego problemu, szerszej dyskusji, na ile w ogóle rodzice powinni mieć wpływ na to, co jest nauczane w szkołach, na zajęcia. Temat, myślę, szerszy do osobnej dyskusji.
I dwie takie uwagi jeszcze. Pierwsza to właśnie to jest to, czy można się zastanowić, czy prezydent miasta, czy miasto tego typu dokument, czy prezydent miasta powinien taki dokument parafrazować i takimi rzeczami takie rzeczy ogłaszać, ale tutaj odniosę się do prezydenta Poznania Jaśkowiaka, którym często mówimy, że jest antypisowy, polityczny. To jest deklaracja prezydenta Trzaskowskiego. Tak jak w Poznaniu możemy mówić o prezydencie Jaśkowiaku, który jest antypisowy, tak może to jest jedna z deklaracji.
Więc jedno zdanie bardzo krótko w Poznaniu. Taka deklaracja, myślicie, też powstanie, patrząc na klimat w mieście?
To, co powiedział Seweryn, czyli że są takie trzy główne postawy i wymienił tą trzecią, czyli taka powiedzmy mniej lub bardziej dryfująca obojętność. I to jest według mnie postawa dominująca w Poznaniu wśród polityków, ale też mieszkańców i z tego względu to nie powstanie i nie będzie przyjęte.
Myślę, że prezydent miasta, nawet jeżeli sam miałby taki pomysł, to nie znalazłby większości w tej chwili w Radzie Miasta, żeby przepchnąć ideę tej deklaracji.
Jak to Koalicja Obywatelska ma absolutną większość.
Ale to koalicja, ale myślę, że w ramach koalicji.
Seweryn Koński.
Wydaje mi się, że dotychczasowe już działania prezydenta, również części jego otoczenia, zaznaczmy, bo nie wszystkich, sprawiają wrażenie, że nawet bez takiej deklaracji te postulaty są jednak przynajmniej częściowo realizowane.
Stawiam dzisiaj kropkę. Nasz czas dobiegł końca. Za tydzień znowu gorąca czołówka. Dziś dyskutowaliśmy w gronie Sebastian Borkowski,
portal
Miasto Poznań, Michał Kopiński, Głos Wielkopolski, Seweryn Lipoński, Telewizja WTK.
Dziękuję.
Kłaniam się Państwu. Spokojnego wieczoru.
Gorąca czołówka.